Lekcja 12, 18 czerwca. Ostatnie dni Jezusa. Tekst pamięciowy. Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Ewangelia Mateusza 26, 31. W tej lekcji przyjrzymy się ostatnim scenom z życia Jezusa poprzedzającym Jego ukrzyżowanie. Świat, a właściwie wszechświat, zbliżał się do najważniejszej chwili w dziejach stworzenia. Tak wiele lekcji można wyciągnąć z wydarzeń, które będziemy studiować w tym tygodniu, ale skupimy się na jednym zagadnieniu – wolności i wolnej woli. Zwróć uwagę na to, jak różne osoby korzystały z tego wielkiego i kosztownego daru wolności. Przyjrzyj się poważnym, a nawet wiecznym konsekwencjom używania tego daru w taki czy inny sposób. Piotr, Judasz i kobieta z alabastrowym słoikiem dokonali wyborów. Jednak najważniejsze jest to, że Jezus także dokonał wyborów, a największym z nich było przyjęcie krzyża, choć Jego ludzka natura wzdragała się przed tym: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Ewangelia Mateusza 26, 39. Jest w tym zawarta niesamowita ironia, że dar wolnej woli, którego nadużyliśmy, doprowadził Jezusa do tej chwili, w której, używając swojej własnej wolnej woli, musiał wybrać, czy nas zbawić od potępienia, które ściągnęliśmy na siebie, nadużywając danej nam wolnej woli. Niedziela, 12 czerwca. Piękny uczynek. Wkraczamy w ostatnie dni życia Jezusa na ziemi przed Jego ukrzyżowaniem. Niebawem miał On umrzeć na krzyżu, a potem zmartwychwstać i objawić się w pełni jako ukrzyżowany i zmartwychwstały Zbawiciel ludzkości. Jakkolwiek ci, którzy szli za Jezusem, miłowali Go i cenili, to jednak musieli się jeszcze dużo nauczyć o tym, kim On jest i czego dla nich dokona. Patrząc wstecz i mając do dyspozycji Nowy Testament, a zwłaszcza poruszające objaśnienia pojednawczej śmierci Jezusa w listach Pawła, wiemy znacznie więcej o tym, co Jezus przeszedł ze względu na nas, niż widzieli to Jego wyznawcy wtedy, gdy to się stało. Z tą myślą przeczytaj Ewangelia Mateusza 26, 1-16. Jakie znaczenie miał ten kosztowny dar i czego uczy nas to o tym, jak powinniśmy odnosić się do Jezusa? Ewangelia Mateusza 26, 1-16. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich: Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego przystąpiła do Niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę Jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: Na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im: Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie, bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. I odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Zwróć uwagę, gdzie Mateusz umieścił opis namaszczenia głowy Jezusa, które nastąpiło przypuszczalnie przed Jego triumfalnym wjazdem do Jerozolimy, w kontekście spisku zmierzającego do uśmiercenia Go. Gdy niektórzy z Jego ludu planowali, jak zabić Jezusa, ta kobieta okazała Mu szczerą miłość i poświęcenie, namaszczając Go bardzo kosztownym olejkiem. Gdy uczniowie ubolewali z powodu takiego marnotrawstwa, Jezus nazwał jej uczynek. Przez ten czyn, mający pozornie znamiona rozrzutności, owa kobieta wyraziła głębie emocji, jakie wzbierały w jej sercu wobec Jezusa. Choć z pewnością nie wiedziała, co się wydarzy i co będzie oznaczał jej czyn, rozumiała tyle, by wiedzieć, jak dużo zawdzięcza Jezusowi, a więc pragnęła to w jakiś sposób wyrazić. Być może słyszała wcześniej Jego słowa. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Ewangelia Łukasza 12:48. Tymczasem uczniowie, którzy z pewnością widzieli więcej dokonań Jezusa, nie byli w stanie zrozumieć gestu tej kobiety. Ten wonny olejek był symbolem oddanego serca darczyńcy. Był zewnętrznym przejawem miłości czerpiącej z niebiańskich strumieni ponad miarę. Ten olejek Marii, który uczniowie uznali za zmarnowany, rozmnożył się tysiące razy we wrażliwych sercach innych ludzi. Co to wydarzenie mówi nam o tym, jak powinniśmy reagować na to, co otrzymaliśmy w Jezusie? Korzystając z naszej wolnej woli, jakich pięknych czynów możemy dokonywać dla Jezusa w odpowiedzi na to, co od Niego otrzymujemy? Poniedziałek, 13 czerwca. Nowe przymierze. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 26:17-19. Jakie znaczenie ma fakt, że ostatnia wieczerza odbyła się podczas Paschy? Zobacz także druga księga Mojżeszowa 12:1-17, pierwszy list do Koryntian 5:7. Ewangelia Mateusza 26:17-19. A w pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? A on rzekł: idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój bliski, u ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Druga Mojżeszowa 12:1-17. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osobę na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca, i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi, i pomarzą opa o drzwi i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości, głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie, biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. Pierwszego dnia i 7 dnia będzie u was święte zgromadzenie. W tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować. Przestrzegajcie święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Pierwszy list do Koryntian 5:7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście prześni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Historia Eksodusu jest oczywiście historią odkupienia i wyzwolenia, dzieła Bożego dokonanego dla tych, którzy nie byli w stanie sami się wyzwolić. Jakże trafny to symbol tego, czego Jezus niebawem miał dokonać dla nas wszystkich. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 26:26-29. Co Jezus powiedział swoim uczniom? Co Jego słowa znaczą dla nas? Ewangelia Mateusza 26:26-29. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Jezus wskazał im głębsze znaczenie Paschy. Wyzwolenie z Egiptu było wspaniałym przejawem panowania i mocy Boga, ale samo w sobie nie było wystarczające. Nie było tym odkupieniem, którego ostatecznie potrzebowali Hebrajczycy i potrzebują wszyscy ludzie. Potrzebujemy odkupienia, które jest w Jezusie, wiecznego życia. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne HBR. 9:15. Jezus wskazał uczniom prawdziwe znaczenie wina i chleba paschalnego jako wskazujących na jego śmierć dla zbawienia ludzkości. Tak więc podobnie jak symboliczne krwawe ofiar ze zwierząt wskazywały w przyszłość na śmierć Jezusa, tak Wieczerza Pańska wskazuje wstecz na to wydarzenie. W każdym przypadku symbol wskazuje nam Jezusa ofiarowanego dla zbawienia ludzkości. Jednak krzyż Golgoty nie kończy historii odkupienia. Gdy Jezus powiedział uczniom, że nie będzie pił soku z winogron aż do dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Ewangelia Mateusza 26:29 wskazywał na przyszłość, na swoje powtórne przyjście i to, co nastąpi później. Zastanów się nad słowami Jezusa, iż nie będzie pił soku z winogron aż do czasu, gdy znajdziemy się z Nim w królestwie Jego Ojca. Jak świadczy to o naszej zażyłości z Nim? Jak możemy doświadczyć tej bliskości już dzisiaj? Wtorek, 14 czerwca. Getsemane. Podczas tygodnia paschalnego kapłani w świątyni na wzgórzu nad potokiem Cedron zabijali tysiące baranków paschalnych. Krew tych baranków spływała spod ołtarza i płynęła kanałem do potoku przecinającego dolinę Cedronu. Potok stawał się czerwony od krwi baranków. Jezus i jego uczniowie musieli przejść przez czerwoną wodę potoku w drodze do ogrodu Getsemane. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 26:36-46. Dlaczego to, co Jezus przeżył w Getsemane w noc przed swym ukrzyżowaniem, było dla niego tak trudne? Co tak naprawdę się tam wydarzyło? Ewangelia Mateusza 26:36-46. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów, siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu, i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich, śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto się zbliża ten, który mnie wyda. Nie fizycznej śmierci lękał się Jezus, gdy modlił się, by ominął go kielich, który miał wypić. Kielichem, przed którego wypiciem wzdragał się, było odłączenie od Boga. Jezus wiedział, że aby stać się grzechem za nas, musi zostać odłączony od Ojca. Złamanie świętego prawa Bożego jest czymś tak poważnym, iż wymaga śmierci przestępcy. Jezus przyszedł po to, by wziąć na siebie śmierć, którą my winniśmy ponieść, i aby w ten sposób uratować nas od niej. Taka była stawka dla Jezusa i dla nas. Wobec czekającej go walki, dusza Chrystusa była wypełniona lękiem oddzielenia od Boga. Szatan oznajmił mu, że jeżeli stanie się gwarantem grzesznego świata, rozdział ten stanie się wieczny. Sam Chrystus będzie utożsamiany z królestwem szatana i nigdy już nie będzie stanowić jedności z Bogiem. Nadeszła straszliwa chwila, chwila, w której miało się zdecydować przeznaczenie świata. Ważył się los ludzkości. Jeszcze teraz Chrystus mógł odmówić wypicia kielicha przeznaczonego dla grzesznego człowieka. Jeszcze nie było za późno. Mógł otrzeć krwawy pot z czoła i pozostawić człowieka na zagładę w jego nieprawości. Mógł powiedzieć, niech winowajca poniesie karę za swój grzech, a ja powrócę do mojego Ojca. Czy Syn Boży wypije gorzki kielich poniżenia i śmierci? Czy niewinny męczennik poniesie skutki przekleństwa grzechu, by zbawić winnego? Jak gotowość Jezusa, by uczynić to, co uczynił dla nas, wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia, zwłaszcza w kwestii pomagania bliźnim? Jak możemy się nauczyć lepiej naśladować charakter Jezusa? Środa, 15 czerwca. Judasz sprzedaje swą duszę. Jakżeż tragiczna jest historia Judasza. Gdyby zmarł przed ostatnią wyprawą do Jerozolimy, być może znalazłby się wśród szanowanych bohaterów wiary. Kościoły być może nosiłyby jego imię. Jednak imię to jest kojarzone teraz ze zdradą i podstępem. Przeczytaj Ewangelia Jana 6:70 i Ewangelia Łukasza 22:3. Jak wersety te pomagają wyjaśnić postępowanie Judasza? Ewangelia Jana 6:70. Jezus odpowiedział im, czy nie 12 was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. Ewangelia Łukasza 22:3. W Judasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. Oczywiście możemy winić szatana o to, co uczynił Judasz, ale mimo to nasuwa się pytanie, co takiego miał w sobie Judasz, że diabeł był w stanie doprowadzić go do zdradzenia Jezusa? Przecież, jak czytamy, szatan usiłował pokonać także Piotra. Zobacz Ewangelia Łukasza 22:31. Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Różnica musiała polegać na tym, że Judasz nie poświęcił się w pełni Panu. Trzymał się jakiegoś grzechu czy jakiejś wady charakteru, która pozwoliła szatanowi wkroczyć i doprowadzić go do tego, do czego go doprowadził. Także w tym widzimy wyraźny przejaw istnienia wolności wyboru. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 26:47-50 i 27:1-10. Czego powinniśmy się nauczyć ze smutnej historii Judasza? Ewangelia Łukasza 22:47-50. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12, imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli, Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana. I odciął mu prawe ucho. Ewangelia Mateusza 27:1-10. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli, cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli, nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach, i wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu. I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. W Ewangelia Mateusza 26:47-50 czytamy, że Judasz wiódł za sobą pokaźny oddział żołnierzy, około 600 osobowe, jak również co ważniejszych kapłanów i starszych żydowskich. Najwyraźniej Judasz miał swoje 5 minut. Czuł się naprawdę ważny, miał władzę. Gdy ktoś ma to, czego ludzie bardzo chcą, to posiada wielką władzę jak Judasz w tej sytuacji. Wszystko jest dobrze, póki ma się to, czego chcą inni. Ale jeśli zależy im na tobie tylko dlatego, że masz to, czego chcą, to gdy tylko otrzymają to od ciebie, nie będą cię już potrzebować. Po kilku godzinach Judasz miał zostać sam z niczym. Inna ważna lekcja dotyczy tego, za co Judasz sprzedał swoją duszę na zawsze. Za 30 srebrników. Kwota ta równała się przeciętnemu wynagrodzeniu za pracę w okresie od 1 do 4 miesięcy, w zależności od wartości srebrników. Jednak nawet gdyby kwota ta była 10 czy 100 razy większa, zwróć uwagę, co Judasz za nią sprzedał. Jak wskazuje sprawozdanie, te pieniądze na nic mu się nie zdały. Nie skorzystał z nich nawet, ale rzucił je do stóp tych, od których je otrzymał. Jakżeż to wymowny przykład tego, że ostatecznie to, co sprawia, że odwracamy się od Jezusa i sprzedajemy swoją duszę, nie zda się nam na wiele, podobnie jak Judaszowe srebrniki. Judasz był tak blisko życia wiecznego, ale bezsensownie zaprzepaścił swoją wielką szansę. Czwartek, 16 czerwca. Piotr zapiera się Jezusa. Jezus wcześniej wiedział, że Judasz, kierując się swoją wolną wolą, podejmie decyzję, by go wydać. Jest to kolejny biblijny przykład tego, że Boża znajomość przyszłości naszych wyborów w żadnym stopniu nie ogranicza naszej wolności wyboru. Jezus wiedział nie tylko o zdradzie Judasza, ale także o tym, że Piotr, pomimo swojej niewątpliwej odwagi, w krytycznym momencie zachwieje się i wyprze się go. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 26:51-75. Dlaczego Piotr wyparł się Jezusa? I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus, włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu, jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić, codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. A ci, którzy pojmali Jezusa, przywiedli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka aż do pałacu arcykapłana, wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał, wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus, tyś powiedział. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, zbluźnił. Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni, odpowiadając, rzekli, winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami mówiąc, prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? A Piotr siedział zewnątrz, na podwórzu. I przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc, i ty byłeś z Jezusem, Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł, nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli, ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą, nie znam tego człowieka. A w chwilę potem przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi, prawdziwie, ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. Niektórzy z nas są przekonani, że Piotr wyparł się Jezusa ze strachu o siebie. Jednak to Piotr odważnie sięgnął po miecz przeciwko rzymskim żołnierzom, którzy przyszli aresztować Jezusa. Piotr był gotowy polec w walce w blasku chwały i pewnie tak by się stało, gdyby Jezus go nie powstrzymał. Co się zmieniło w Piotrze od chwili, gdy stanął w pierwszym szeregu z mieczem w ręku, że zaledwie kilka godzin później wyparł się znajomości z Jezusem? Dlaczego nie chciał się przyznać, że jest jego uczniem? Dlaczego Piotr zarzekał się, nie znam tego człowieka? Być może Piotr uświadomił sobie, że naprawdę nie zna tego człowieka, nie wie, po co on przyszedł ani co oznacza jego aresztowanie. Tak więc w chwili paniki wyparł się znajomości z Jezusem. Być może Piotr wyparł się Jezusa, gdy uświadomił sobie, że nie rozumie, co Jezus czyni. Poddał się, bo uznał, że to, co widzi, oznacza, że Jezus także się poddał. Piotr pokładał zbyt wielką wiarę w swoje rozumienie rzeczywistości, zamiast pokładać pełną wiarę w Jezusie, pomimo niesamowitych znaków, które widział, a nawet własnych wyznań wiary w Jezusa jako Mesjasza. Wyparcie się Jezusa przez Piotra powinno nam uświadomić, że cuda i znaki nie uczynią nas wiernymi Bogu, póki nasze serca nie będą w pełni Mu poddane. W sprawozdaniu Łukasza czytamy, że gdy Piotr po raz trzeci zaprzeczył, że jest uczniem Jezusa, sam Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra. Użyte tu zostało greckie słowo emblepein, dzięki któremu opisany został sposób, w jaki Jezus wejrzał w duszę Piotra, gdy po raz pierwszy się spotkali. Jaką nadzieję możemy czerpać z tego dla nas, wiedząc, że Bóg miłuje nas, nawet gdy upadamy, podobnie jak upadł Piotr. Piątek, 17 czerwca. Do dalszego studium. W 1959 roku dwaj bandyci weszli do domu pewnej rodziny w amerykańskim stanie Kansas i zamordowali rodziców oraz dwoje nastoletnich dzieci. Zanim schwytano morderców, brat zamordowanej matki napisał list z apelem do lokalnej gazety. Panuje wielkie oburzenie w tej społeczności. Słyszałem nawet niejednokrotnie, że kiedy wykryje się sprawcę, powinno się go powiesić na najbliższym drzewie. Nie rozumujmy w ten sposób. Czyn został dokonany i odebranie jeszcze jednego życia nie może już niczego odmienić. Miast tego przebaczmy tak, jakby chciał Bóg. Nie jest słuszne, byśmy chowali w sercach urazę. Sprawca tego czynu przekona się, że będzie mu w istocie bardzo trudno żyć z samym sobą. Pokój ducha osiągnie dopiero wtedy, gdy zwróci się do Boga o przebaczenie. Nie stawajmy mu na drodze, ale przeciwnie, módlmy się, by mógł odnaleźć spokój. Odkładając na bok kwestię kary śmierci, widzimy tu mocny wyraz łaski podobnej do tej, jaką oferuje nam wszystkim Chrystus. Pomimo haniebnego wyparcia się Chrystusa przez Piotra Jezus przebaczył mu i powierzył mu dzieło zdobywania dusz. Piotr dopiero co oświadczył, że nie zna Jezusa, lecz teraz z wielkim smutkiem uświadomił sobie, jak dobrze go znał jego Pan i jak dokładnie czytał jego serce, o którego przewrotności nawet on sam nie wiedział. Jezus wiedział, co było w Piotrze, zanim sam Piotr to sobie uświadomił. Jezus zachował niezmienną miłość i łaskawość wobec Piotra, mimo że ten za swoje postępowanie mógł winić wyłącznie siebie. Gdy mamy do czynienia z ludźmi popełniającymi podobne błędy, jakżeż ważne jest to, byśmy nauczyli się okazywać im łaskawość, tak jak tego oczekujemy dla siebie. Pytania do dyskusji. 1. 20-wieczny brytyjski pisarz Clive Lewis stwierdził, że każda historia nawrócenia jest historią błogosławionej porażki. Co to oznacza? Jak doświadczyłeś takiej porażki? Kto doznaje porażki, a kto wygrywa? 2. W Getsemane Jezus prosił, aby, jeśli można, ominął go kielich, który miał wypić. Jak świadczy to o tym, że Jezus musiał oddać życie dla zbawienia ludzkości? Dlaczego? Dlaczego śmierć Jezusa, który poniósł grzechy ludzkości, była konieczna dla zbawienia? Dlaczego nie istniał żaden inny sposób rozwiązania problemu grzechu w świetle wielkiego boju,